I szanowni państwo, następny temat. Rząd przyjął projekt budżetu na rok 2018. Zgodnie z nim deficyt sektora finansów publicznych, tutaj czytam, ma nie przekroczyć 41,5 miliarda złotych. Ukształtuje się on na poziomie 2,7% PKB. Wzrost gospodarczy przewidywany jest na poziomie 3,8% PKB, natomiast bezrobocie ma wynieść 6,4%. Jeszcze jedno, Ministerstwo Finansów zakłada, że na realizację programu 500+ zostanie przeznaczone prawie 25 miliardów złotych, a wydatki na emerytury i renty wzrosną o 19 miliardów złotych. Czyli pytamy się, jak rozumieć taki projekt budżetu. Czy to jest budżet optymistyczny, optymalny, umiarkowany? Na pewno nie smutny. O tym porozmawiamy z panem doktorem ekonomii, europosłem Zbigniewem Kuźmukiem. Witamy serdecznie, panie pośle.
Witam ojca, witam słuchaczy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rzeczywiście, no, te informacje, które przed chwilą ojciec zaprezentował, pokazują, że ten budżet jest przede wszystkim bardzo ambitny. Wprawdzie te założenia makroekonomiczne, no właśnie wzrost PKB, poziom inflacji czy bezrobocia są dosyć konserwatywne, to znaczy ostrożne. A więc minister Morawiecki nie chciał specjalnie przesadzić z tymi wielkościami. I tak się przygotowuje właśnie budżety, przyjmuje się konserwatywne założenia, no bo na podstawie tych założeń planuje się dochody, w tym głównie dochody podatkowe, no a z kolei na podstawie przewidywanych dochodów planuje się wydatki, w konsekwencji także deficyt budżetowy, no bo ciągle jesteśmy krajem na dorobku i wydajemy więcej niż zbierzemy w postaci podatków. Więc to są konserwatywne, ostrożne założenia, a jednocześnie rzeczywiście, tak jak ojciec zauważył, mamy no, te wielkie transfery społeczne. Ten pierwszy to jest związany no, z tym słynnym już programem Rodzina 500+. Widać, że ten program nie tylko jest świetnie realizowany, ale już możemy na podstawie danych GUS-owskich twardo powiedzieć, że przynosi ten efekt dzietnościowy. Bo nie chciałbym zapeszać, ale wszystko wskazuje na to, że ten rok skończy się wielkością 400 tysięcy urodzeń. Od lat takiej liczby urodzeń w Polsce nie było, zwłaszcza że no mamy do czynienia w wieku rodzinności są roczniki już z końcówki lat 80. To nie były już takie bogate roczniki jak wcześniej z początku lat 80. Więc ten wynik rzeczywiście jest godny zauważenia i jak sądzę w jakiejś poważnej części jest efektem tego programu 500+, więc to, co z jednej strony ten program poprawia sytuację dochodową rodzin wychowujących dzieci, no i okazuje się, że także skłania do posiadania kolejnych dzieci, co z punktu widzenia długofalowych polskich interesów, no jest niesłychanie ważnym rozwiązaniem. Więc ten program rzeczywiście w 2018 roku pochłonie blisko 25 miliardów złotych. To jest o blisko 1,5 miliarda więcej niż w trwającym roku. I to wynika w dużej mierze właśnie z tego przyrostu urodzeń. No i druga ważna rzecz, wydatki z tego tytułu musiały się także pojawić dodatkowe, no to jest kwestia obniżenia wieku emerytalnego. Przypomnę, że to rozwiązanie wchodzi od 1 października, czyli za kilka dni. I w związku z tym, że ustawa podwyższająca wiek emerytalny no, obowiązywała przez ponad czy blisko 4 lata, więc tych ludzi, którzy weszli w ten stary wiek emerytalny, a po podwyższeniu nie mogli przejść na emeryturę, według szacunków ZUS-u, takich osób jest około 340 tysięcy. Do tej pory złożyło wnioski o przejście na emeryturę, z tego co mówiła niedawno pani minister Rafalska, około 175 tysięcy osób uprawnionych uprawnionych do tego, no co oznacza, że jednak ludzie no, oczekiwali na obniżenie tego wieku emerytalnego i w większości chcą z tego skorzystać. No dość powiedzieć, że spowoduje to dodatkowe wydatki, no tym razem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no ale to oznacza zwiększoną dotację do ZUS-u, no przynajmniej o około 10 miliardów złotych. I te pieniądze także musiały się dodatkowo znaleźć w budżecie. No wyraźnie więcej jest na armię, bo tam zmieniono sposób liczenia, prowadzono rok bieżący jako rok bazowy, w związku z tym te dodatkowe i ponieważ realizujemy ten obowiązek 2% PKB na wydatki zbrojeniowe, to te wydatki urosną o około 4 miliardów złotych. Rosną także wyraźnie dodatkowo pieniądze na Narodowy Fundusz Zdrowia, też o ponad 4 miliardów złotych. Więc widać to prospołeczne nachylenie budżetu. No i proszę ojca, no żeby na to wszystko, że tak się wyrażę, zarobić, to w oczywisty sposób musi się poprawić ściągalność podatków. No i głównym źródłem podatkowym jest podatek VAT. I tutaj rzeczywiście można powiedzieć, że i poprzedni minister, który zapoczątkował te zmiany prawne, pan minister Szałamacha i teraz jego następca, pan wicepremier Morawiecki, no konsekwentnie realizują ten program uszczelnienia poboru podatków i przynosi to jak na razie doskonałe rezultaty. No dość powiedzieć, że przez te 7 miesięcy czy 8 miesięcy tego roku no te wpływy z podatku VAT są o 20 miliardów większe niż w roku ubiegłym, a te procesy uszczelniające trwały już w roku poprzednim, więc jest to suma, powiedziałbym, niewyobrażalna. Myślę, że najtęsi eksperci nie przewidywali, że tak pozytywnie te zmiany prawne będą wpływały na uszczelnienie systemu. Tutaj ogromne znaczenie ma także ten pakiet paliwowy, który spowodował ograniczenia, bardzo poważne ograniczenia szarej strefy w obrocie paliwami. Dość powiedzieć, że dwa wielkie koncerny paliwowe, państwowe, no osiągają w tej chwili kolosalne zyski, ale przede wszystkim rośnie ich oficjalna sprzedaż. No średnio o 20%. Więc to jest, no wszystkie te działania dają rzeczywiście efekt polegający na tym, że mamy więcej wpływów podatkowych, ale także firmy, często duże spółki Skarbu Państwa, dzięki uporządkowaniu rynku, wyeliminowaniu tych, którzy oszukiwali fiskusa, odnotowują oficjalną wyraźny wzrost sprzedaży, a w konsekwencji i zysków. Więc
tak to wygląda. A takie mam pytanie, bo pan takie użył słowa, że jesteśmy państwem na dorobku. Czy można panie doktorze nas oświecić, powiedzieć, w którym momencie przestaniemy być państwem na dorobku, czyli że się odrobimy?
No, proszę ojca, no niestety ten poprzedni system, on będzie ciążył nam jeszcze bardzo długo. My zostaliśmy na lata powojenne, wypchnięci z tego zachodniego obiegu gospodarczego. Nie skorzystaliśmy z planu Marshalla. Gospodarka socjalistyczna czy komunistyczna no była taka, jaka była. Odrabiamy te zapóźnienia. I rzeczywiście ciągle jesteśmy państwem na dorobku. Co więcej, proszę ojca, my w tej dyskusji tutaj no, posługujemy się tymi wielkościami makroekonomicznymi, średnimi. Można powiedzieć, że to nieźle wygląda, ale ja przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się na takie kroki wręcz administracyjne, można powiedzieć, wymuszające podwyżki płac. No, w pierwszym roku naszego działania zdecydowaliśmy się tę płacę minimalną podnieść o 150 zł. Na następny rok to jest o kolejne 100 zł. W ten sposób no, przedsiębiorcy są wręcz przymuszani do tego, żeby podwyższać płace pracowników. Bez tego no, zdecydowana większość pracujących no, obraca się w tej sferze poniżej średniej. Więc i w tym sensie jako państwo jesteśmy jeszcze ciągle na dorobku, ale także i większość pracowników nie zarabia kokosów i w związku z tym także nawet ta presja administracyjna na rynek pracy, aby tę sytuację poprawiać. Więc Dlatego właśnie użyłem tego sformułowania, że jesteśmy ciągle na dorobku.
Je ciągle słyszymy, bo tak, mówimy tak, że mamy wzrost tego. Miejsce w Europie znaczące, bezrobocie spada, a jednak w porównywaniu z Zachodem, no musimy sobie powiedzieć prawdę, dorabiamy się, ale nareszcie, powiem na siebie.
Tak, gonimy Zachód, tylko proszę ojca, co ważnego, no bo wzrost gospodarczy, z samego wzrostu gospodarczego, jakby satysfakcji u Polaków nie będzie, bo czy wzrasta o 3,8% PKB, czy o 4%, to jakby ta informacja nie jest aż taka istotna dla wielu Polaków. Ważne jest, żeby z tego wzrostu, efekty tego wzrostu, mogli z tych efektów korzystać możliwie jak największe grupy społeczne. I dlatego właśnie podkreślam ten charakter transferów społecznych w tym budżecie. No właśnie to jest ten program Rodzina 500+, ale także na przykład darmowe leki dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. Być może, bo jeszcze nie zbadane są możliwości budżetowe, będzie jednorazowe dodatkowe świadczenie, swoiste 500+ dla ludzi o najniższym poziomie świadczeń emerytalnych i rentowych. To jeszcze nie zdecydowano, przygotowywany jest taki pomysł na rok następny, więc staramy się, żeby owoce tego wzrostu w dużej mierze trafiały do Polaków.
No właśnie.
Wcześniej też mieliśmy wzrost gospodarczy, tylko no jak ojciec doskonale wie, karuzele podatkowe powodowały, że z owoców tego wzrostu także korzystali Polacy, ale maleńkie grupki tych, którzy wyprowadzali pieniądze publiczne do swoich prywatnych kieszeni. No i dowiadujemy się, że w latach 2008-2015 to sięgnęło, chodzi o te wyłudzenia podatku VAT, astronomicznej kwoty 260 miliardów złotych. To tak mniej więcej jakby, no to są pieniądze potrzebne na 10 lat realizacji programu 500+.
No właśnie, bo panie doktorze, bo wiadomo, że informacje przychodzą, że na przykład mamy nieraz wpływ gospodarki greckiej, chińskiej, mały eksport do Rosji, no ale tak naprawdę Polaka martwi to, że na przykład kostka masła, jej cena jest 7 zł, albo jeszcze więcej nawet.
No tak, to jest specyficzna sytuacja związana z rynkiem masła.
Jako przykład podaję.
Tak, akurat w tym przypadku rzeczywiście nastąpił bardzo wyraźny wzrost ceny. Nie mamy czasu, żeby...
O tym mówić. A jeszcze jedno, panie doktorze, jak to rozumieć? Bo na niektórych portalach niektóre tytuły prasowe takie widzimy, artykuły niektórych redaktorów, na przykład, że pan wicepremier chce połknąć budowę kolei, czy też jakąś część infrastruktury, że chce przejąć. Czemu służą takie informacje? No bo patrzymy, mamy jeden rząd, jeden kierunek.
Rozumiem, że chodzi o tą informację związaną z centralnym portem lotniczym.
Tak, i portem, ale też w kolejach gdzieś tam czytałem, że jest pomysł na budowę.
To miała być ta kolej, która będzie dowoziła do właśnie centralnego portu lotniczego, bo to jest cały węzeł drogowo-kolejowy miałby tam być budowany. I rzeczywiście jest, ale ja sądzę, że ten spór zostanie po prostu rozstrzygnięty. Spór pomiędzy pełnomocnikiem, który przedstawił koncepcję tego centralnego portu lotniczego i uważa, że całość, zarówno budowa portu, jak i dróg dojazdowych do niego, w tym także linii kolejowej, powinien zajmować się podmiot, który będzie się zajmował budową linii tego portu lotniczego. Natomiast no, ministrowie branżowi, że tak się wyrażę, uważają, że jeżeli chodzi o drogi, no to od dróg, jeżeli chodzi o kolei, no to minister zajmujący się kolejnictwem, ale sądzę, że to jest normalne w takich warunkach, że takie spory są, ale to szybko zostanie przecięte.
Czyli spokojnie, nie ma się co tutaj bo egzaltować, tak.
Jeżeli mówimy o tym centralnym porcie komunikacyjnym, no to rzeczywiście jest to niesłychanie wyzwanie. Ten rząd pokazuje, że tego rodzaju przedsięwzięciami no wracamy Polskę do świata zachodniej cywilizacji. Niestety nasi poprzednicy uważali, że w Polsce nie potrzeba takiego portu, że mamy niemieckie linie lotnicze, lot miał upaść. W związku z tym potrzebny jest nieduży port lotniczy, który będzie dowoził, z którego będą dowożeni Polacy do Frankfurtu czy do Berlina i stamtąd będą latać w świat. My uważamy, że to Polska ze względu na swoje położenie jest idealnym miejscem do zbudowania takiego właśnie hubu lotniczego, do którego ze wschodu i z południa będą przywożeni ludzie i naszymi liniami lotniczymi rozwożeni na cały świat. To jest ta koncepcja. Sam port będzie kosztował w granicach 20-30 miliardów złotych, olbrzymi wydatek, ale to jest swoisty skok cywilizacyjny. W takich kategoriach rozumujemy i my takie decyzje podejmujemy. To jest przekop Mierzei Wiślanej, dostęp do portów w Elblągu, to jest tunel do Świnoujścia, podmorski, bo do tej pory było tak, że to miasto nie miało, ma połączenie tylko drogą morską z lądem. Rzecz bez precedensu. Wreszcie cała droga wzdłuż wschodniej granicy, tak zwana S-19. Naszych poprzedników tego rodzaju przedsięwzięcia nie interesowały, a to są przedsięwzięcia o charakterze cywilizacyjnym.
No właśnie,
te wyzwania podejmujemy.
A propos Świnoujścia,
staramy się je realizować.
A propos Świnoujścia, to jest taki też absurd, że przez Niemcy możemy przez most się dostać, prawda? Przez stronę
niemiecką. Tak. To pokazuje, jakby pod każdym względem byliśmy zapóźnieni. Co więcej, nie było takiego myślenia strategicznego, żeby właśnie poprzez tego rodzaju posunięcia, które jest możliwe, żeby sfinansowało państwo, rzeczywiście przesuwać się do tej pierwszej ligi państw zachodniej Europy. I my takie inwestycje podejmujemy, no a szczęśliwie jest tak, że dochody budżetowe coraz lepsze czynią te plany realnymi.
No właśnie. Panie pośle, bardzo dziękuję panie doktorze za komentarz, bo od projektu budżetu przeszliśmy właściwie do oceny całej sytuacji polskiej gospodarki. W skrócie, no dziękuję za rozmowę bardzo.
To tylko na tej antenie Radia Maryja można to w spokoju zrobić. Za to jestem ojcom bardzo serdecznie wdzięczny.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Europoseł pan doktor Zbigniew Kuźmiuk był naszym gościem.